Wojtku, witam cię serdecznie. Odcinek 309.
Dzień dobry, wieczór. Kłaniam się nisko.
Zanim przejdziemy do tematów, nie będziemy siorpać w tym wyjątkowym odcinku. Natomiast chciałbym powiedzieć...
No?
Ja jestem jak słoń, stary. Jestem gruby i nie zapominam.
Papugi też nie zapominają podobno. Tak? Ja kiedyś skrzywdziłem papugę. Czy mogę powiedzieć o tym?
You're cancelled.
Nie powinienem. Nie, bo... To jest historia, ja nie wiem, czy ja ją kiedykolwiek opowiadałem w ogóle komukolwiek, poza moją żoną pewnie, ale bo mój dziadek do dzisiaj nie wie, że skrzywdziłem papugę. Miałem kiedyś papugę i ona często wychodziła z klatki i ja ją włożyłem do klatki któregoś dnia i mówię, no zostań w tej klatce, masz tu żarcie, nie? I zamykałem drzwiczki, żeby nie uciekła. I tak zamykałem te drzwiczki, że nie zauważyłem, że ona dziobem się gdzieś tam zaczepiła i tak zamknąłem, że jej złamałem dziób.
O kuźwa.
No i to jest bardzo niedobra sytuacja dla papugi, bo ona wtedy nie może nic jeść za bardzo i jak się zorientowałem, co się stało, to byłem załamany. I dziadek to dzisiaj nie wie, moja babcia stwierdziła, że nie możemy nikomu powiedzieć i oczywiście papugę jakby została oddana do weterynarza i tak dalej, przychodziła jakąś tam rekonwalescencję i ten...
I wszystko było z nią dobrze?
I później tak, została jakby oddana komuś innemu, kto się nią lepiej zajął, ale chyba przeszła rekonwalescencję, nie wiem co się z nią później wydarzyło, ale było to bardzo traumatyczne przeżycie dla mnie. Więc jak zamykacie drzwiczki od papugi, to uważajcie, żeby jej nie skrzywdzić. To taki protip ode mnie.
Ja też mam traumatyczną sytuację ze zwierzętami. Czy też opowiedzieć? Chyba też nikomu.
Tylko połóż się na leżance, proszę, i ja wyciągnę tylko notatnik.
Ale to będzie, jeśli ktoś jest wrażliwy, to lepiej niech tego nie słucha. W sensie naprawdę niech sobie przesunie tak z minutę albo dwie, bo to jest o myszy.
Okej, okay, ale myszy takie, które są, co się je
Ja w ogóle miałem szczura przez wiele lat i miałem też mysz. I miałem mysz i ona jakby... Ja z tymi zwierzątkami bardzo się zaprzyjaźniałem. Bardzo. One były... My bardzo odnajdywaliśmy wspólny język. Mhm. I jakby ze szczurem to była dłuższa historia, bo tak jak mówię, miałem go przez parę lat i my właściwie byliśmy jakby jak przyjaciele, jak wracałem ze szkoły, bo to były takie czasy, kiedy była szkoła i przychodziłem, to ona stała w klatce, żeby ją wypuścić, ja ją oczywiście od razu, jak tylko przychodziłem, wypuszczałem i ona biegała i chodziła za mną cały czas i tak dalej, więc to była taka fajna historia. Natomiast miałem też mysz. Z myszą historia była bardzo krótka niestety, ale jakby nie zrobiłem jej nic intencjonalnie, żeby było jasne, no nie? I teraz uwaga...
No ja też nie, ale...
No nie, ale u mnie sytuacja była taka, że ja z tą myszą się bawiłem po prostu normalnie, w sensie wiesz, na przykład ja ją... ona bardzo lubiła chodzić po żaluzji. W sensie, wiesz, między żołdziami. I ona po prostu, ja ją wkładałem z jednej strony i ona przybiegała z drugiej strony, wchodziła mi na ręce i chciała jeszcze raz, nie? Więc jakby fajnie.
No tak.
Ale ona też na przykład czasami wchodziła mi do buzi.
Nie. Ja już bardzo się boję, co dalej. Ale opowiadam.
Nie, jakby ta historia bardzo szybko się kończy, bo ja pewnego razu miałem opryszczkę na ustach i ona po prostu się nią zaraziła.
Naprawdę?
Tak, niestety wirus opryszczki dla myszy jest zabójczy i ona po prostu umarła jakiś czas. Więc to była, jakby ta historia była smutna, bo po prostu moja myszka jakby, wiesz, no ja nie miałem nic złego i po prostu ona.
No rozumiem, znaczy...
Kuźwa, no nie wiem, stary, taka dziwna historia.
Nie, bo po prostu jak ja słyszę, że myszka i wirus, to wiesz... Był taki odcinek South Parku, że tam chcieli zarazić wszystkich chickenpox. To jest właśnie, nie wiem, to jest opryszczka, czy to
nie,
jest jakaś
ospa?
Ospa,
no.
No, to chcieli ospą wszystkich zarazić, więc wynajęli prostytutkę, która wiadomo, że miała ospę i ona myła zęby wszystkich szczoteczkami do zębów i jakby taki był plan chłopaków na zarażenie. To taka, i tak sobie przypomniałem.
To taka była historia, ale szczur był, ze szczurem jakby nasza przygoda była bardzo długa, chyba około 3 albo coś więcej nawet lat. Szczurek niestety, jakby, szczurek zmarł ze starości na szczęście, więc jakby tutaj była taka sytuacja, w sensie no ze starości to może nie do końca, bo po prostu nabawiła się niewydolności krążenia, więc i tutaj jakby też był zaangażowany w to weterynarz, który mówi, no ja kuźwa nigdy nie, że tak powiem, nie liczyłem tak szczura, żeby on miał żyć dalej, no nie? Ja mówię, ale czy da się jednak coś z tym zrobić? No ale ostatecznie się nie dało, bo faktycznie szczurek się męczył, co było bardzo smutne, bo jakby widać było, że ona bardzo chce biegać, ale i się bawić i przytulać, natomiast nie, bo to był taki, bo szczury są różne, szczury są takie, które jakby chcą cię ugryźć od razu, no nie? A ona była z tych, które były bardziej takie
bawmy się.
Tak,
kadli. Niech ten bal trwa.
Tak, kadli. Życie to miłość, życie to taniec.
No, dokładnie.
Wojtek, ja mam... Kuźwa, ale zaczęliśmy temat. Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Ja będę jeszcze o tym mówił, bo to jest istotne. Pamiętajcie, że możecie zostać naszymi patronami. Ja nie mówię tego dlatego, żebyście nam dawali pieniądze. Oczywiście, znaczy dawajcie pieniądze, bo to zawsze miłe. Natomiast pamiętajcie, że już w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, czyli jakby w marcu, w pierwszym dniu marca, będę wysyłał kody.
Bedo kody.
Jakie kody, zapytacie? Kody na 15 zeta zniżki w sklepie thinkstore.pl i to jest, deal jest bardzo prosty. Płacicie 15 zł nam na Patreonie i tak jak co miesiąc płacicie nam, tak co miesiąc dostajecie kod z bez minimalnej kwoty do wykorzystania w sklepie thinkstore, więc możecie sobie po prostu kupić coś. I tak jakby niby nam dajecie pieniądze, a dostajecie pieniądze z powrotem. To są tak zwane darmowe pieniądze, o których już też mówiliśmy. Pamiętajcie o tym, bo to jest ważna rzecz. Ja teraz też to będę wrzucał do opisu odcinka, żebyście mogli o tym pamiętać. To jest taka jedna fajna rzecz, którą myślę, że warto powiedzieć. Bo tak, ale oprócz...
Jest przyjemny news w ogóle a propos.
Dajesz.
Jest bardzo przyjemny news, że przekroczyliśmy magiczną barierę $400. To znaczy, że wy patroni, ci, którzy nie, to zachęcamy, ale dołożyliście się tak bardzo, że $400 miesięcznie wpada do nas, co jest bardzo, bardzo miłe.
Co jest bardzo też sporą kwotą, bo my jakby my z Wojtkiem jakby sensownie na to też patrzymy i tam zrobiliśmy sobie takich naszych rzeczy parę, żeby się tym bardziej jakby zastanawiać, co i jak, w sensie co z tym pieniędzmi powinniśmy też zrobić. No oczywiście, że jakby na głupoty też wydam, natomiast też nam to pozwala zastanawiać się nad takimi rzeczami niektórymi trochę bardziej poważnie, więc też...
No jeden temat, który w ogóle dotyczy tego, będzie w odcinku After Darka właśnie w tym tygodniu. Znaczy zaraz po tym możecie sobie przesłuchać, jeżeli jesteście patronami.
Wojtek, ja mam parę tematów, o których chciałbym powiedzieć i jakby chcę zacząć od jednego, który jest mało ciekawy, i od drugiego, który jest
doskonale
ciekawy.
Tak, na ten czekałem, szczególnie na ten pierwszy.
Na ten mało ciekawy. Nie, ja miałem taką sytuację, bo ja chyba mówiłem o tym w zeszłym odcinku, nie, że mój komputer się wyłącza.
No tak.
Albo mówiłem to tobie, albo coś wspominałem. Tak. No w każdym razie... Ostatecznie zrobiłem bardzo duży troubleshooting i miałem bardzo dużo przy tym pomocy i w ogóle i dostałem dużo poleceń na zasadzie, co zrobić, żeby ten troubleshooting zrobić i zrobiłem wszystko praktycznie, co się dało. Ostatecznie zostałem poproszony o to, żeby się umówić, wiesz, na Genius Appointment do Apple Store. I dzisiaj sobie poszedłem na ten Genius Appointment i wybrałem sobie sytuację, w której ja przychodzę i mówię, no, sytuacja wygląda właśnie tak. I ja zrobiłem i teraz mówię, no wiesz, że zrobiłem reinstall z Time Machine, zrobiłem reinstall czysty, zrobiłem reinstall, nie instalowałem żadnych rzeczy, zresetowałem PRAM, SMC, zrobiłem Apple Diagnostics, używałem Clean My Mac i zrobiłem te wszystkie skrypty i tak dalej. No wiesz, w sensie zrobiłem wszystko, co tylko można zrobić, nie? I mówię, to było na Katalinie, to było na Mojave, w sensie po prostu to jest jakby software niezależny, hardware jakby prawdopodobnie jest winny i tak dalej, no nie? A pani mówi do mnie, to ja ci przeinstaluję Mojave, jak będzie coś nie działało, to przyjdź znowu. I wiesz co? Najlepsze jest to, że przeinstalowałem Mojave i mówię, no dobra, muszę iść kuźwa do pracy, w sensie, no bo jakby ja przyszedłem z pracy, jakby w sensie przyszedłem z pracy w trakcie pracy, ale nie będę siedział w Apple Store 2,5 godziny, nie? Bez przesady. Więc wróciłem do biura, odpaliłem komputer, odpaliłem Chroma i od razu się wywalił. Więc jakby super, zgadnij, gdzie do jutro 10:30. To jest mój nudny temat właśnie. No tak, muszę znowu iść do App Store i tym razem pani powiedziała, że mam zrobić po prostu walk-in i powiedzieć, że no jednak się wywalił i czy zapisałem sobie, mam zapisać sobie godzinę, kiedy się wywalił. Na szczęście zżygałem się na Twitterze w tym momencie, jak się napisałem po prostu oczywiście, że się wywalił. I mam, więc mam, mam dokładny timestamp, kiedy ten komputer się pieprzony wali. A żeby było zabawniej, ja się, mam teraz iMac'a w pracy. I w momencie, w którym używałem tego komputera, to iMac się aktualizował i się zesrał. W sensie iMac się aktualizował i coś się wywaliło i nagle w pewnym momencie w biurze taki taki dźwięk, no nie, i zaczął się przywracać i coś tam. Także Mac i to najlepsze komputery. Dzisiaj akurat nagram na Windowsie, więc to też jest w ogóle ciekawe wydarzenie. Najgorsza rzecz, jaka mnie do tej pory na tym Windowsie spotkała, jest taka, że nie ma natywnej, wbudowanej metody na to, żeby zmienić caps locka na control. Ja się czuję po prostu strasznie. No ale to jest...
A czy przypadkiem ty nie wiem, może z Gritsmatem się ostatnio nie widziałeś, co?
A co, on psuje komputery?
No, może cię zaraził swoim magicznym złotym palcem.
Kuźwa.
On ma to do siebie, że biorąc do ręki sprzęt Apple, zawsze go psuje.
No nie, ja w ogóle to nie mam pojęcia dlaczego. Natomiast mam też taki interesujący bardziej temat. Bo pojawiła się dyskusja na naszym forumie i... Nie, na forumie nie, na grupie telegramowej naszej pojawiła się dyskusja na temat ostatniego odcinka Shufflecast. W ogóle to muszę go podziękować. Shufflecast Polska.
Dobrze.
I to był odcinek, w którym oni opowiadali na temat konferencji Samsunga, ale opowiadali też o zarządzaniu hasłami. I teraz...
No to taki nasz temat, ale nie mamy wyłączności. Im więcej ludzi mówią na ten temat, tym lepiej, bo... Więcej ludzi się dowie, że warto to robić.
Natomiast to jest odcinek, w którym powiedzieli kompletnie złe rzeczy, które bardziej szkodzą niż są, jakby mają pozytywny efekt na społeczności i na bezpieczeństwo ludzi w internecie. Więc
ja cofam to, co powiedziałem przed chwilą.
Więc ja chciałbym przejść po prostu do tego. W ogóle napisałem to i nie wiem, dlaczego nawet oni to zredytowali. Bo napisałem, że jeśli słuchaliście ostatniego Shufflecastu menedżera haseł i upaliście się za głowę, bo też zapominacie master password i przez to mówicie, że menedżer haseł są do dupy, więc trzymacie hasło do banku w plaintekście na dysku, to w najnowszym odcinku Jezus podcastu będę miał coś dla was. I ja teraz chciałbym, żebyśmy przeszli jakby przeszli przez parę rzeczy.
Ja od razu się przyznaję, nie słuchałem tego odcinka, po prostu
ja słuchałem trochę
wiem tyle, co zostało mi przekazane przez innych i jakby najbardziej zapadło mi w pamięci to, że powiedzieli, że właśnie zapominają tego głównego hasła, więc menedżery haseł nie mają sensu.
Tak, ja chciałbym...
Ale to też może być parafraza, wiesz, no nie
ja
nie
słuchałem
nie
tego odcinka i przesłuchałem tego fragmentu i jakby ja bardzo... W pewnym momencie przestałem, stwierdziłem po prostu, że to nie jest... Jakby to... Oni po prostu mówią złe rzeczy i ja chciałbym, żebyśmy te rzeczy troszeczkę naprostowali sytuację.
Prostowali.
Tak. I teraz jakby pierwsza informacja jest taka. Menedżery haseł są dobre. Używajcie menedżerów haseł. Jest ich od groma. Możecie korzystać z darmowych, możecie korzystać z płatnych. Bitwarden, OnePassword, KeePass, cokolwiek tylko jest związane z menedżerem haseł. Oczywiście nie wybierajcie jakiegoś Janusz Pasa, ale generalnie z tych takich dużych nazwisk. Ej, totalnie jestem pewien, że jest Janusz Pas, jakaś taka firma. No, w razie, jeśli chodzi o takie duże firmy, używajcie menedżera haseł, bo używanie menedżera haseł jest dobre. A dlaczego jest dobre? Po pierwsze, menedżer haseł pozwoli wam na tworzenie unikalnych haseł dla każdego konta w internecie. I to jest najistotniejsza rzecz, jaka jest związana z menedżerem haseł. To znaczy...
Bo powtórzymy... że jeżeli masz to samo hasło w kilku dowolnie wybranych serwisach, to wystarczy, że z jednego wycieknie baza, to gwarantujemy, że to samo hasło i mail będą próbowane, będą sprawdzane na innych serwisach.
W każdym
serwisach.
Miejscu, dokładnie. I teraz no, tak, dokładnie. Najlepsze hasło jest takie, którego nie znasz. I to jest fakt. W sensie to po prostu jest fakt. Ja na przykład nie znam swojego hasła do maila, nie znam swojego hasła do banku, bo po prostu... One Password się tym zajmuje i to jest najważniejsze. Jedyne hasło, które znam...
Czy ktoś cię zapyta, że ej, zaloguj się teraz do Facebook.
Jeśli biłbyś mnie metalową pałką po głowie, to ja bym... No. To bym umarł, bo ja nie znam mojego hasła do Facebooka.
Jakby... świetnie. Tak. To jest najlepszy sposób, że jeżeli nie znasz swoich haseł, to możesz po prostu umrzeć.
Tak.
Lepiej umrzeć, niż podać hasło, tak?
Tak, bo ktoś zobaczy, że na przykład w wolnych chwilach interesuje cię szybokowanie. Ale nieistotne. Najważniejsze jest to, że tak, że trzymanie haseł w menedżerze haseł, kiedy każde hasło jest unikalne, to jest dobra rzecz. To jest po pierwsze. Po drugie, menedżery haseł w tym momencie pozwalają wam też na trzymanie tak zwanego two-factor authentication w tym samym menedżerze haseł. To też jest okej. Okay. Znaczy,
ja się tego dowiedziałem całkiem niedawno, zresztą ty mi pokazałeś.
Tak, to znaczy, że na przykład mając, możecie mieć coś takiego, że będziecie mieli jakby drugi faktor do logowania na przykład na Twitterze. I teraz załóżmy hipotetycznie, że hasło do Twittera wyciekło, wasze, to nikt do tego Twittera się nie zaloguje, dlatego że oprócz hasła potrzebuje tych 6 cyferek, które się generują co 30 sekund i są unikalne. Na podstawie kodu, tak zwanego sekretu, który jest wpisany właśnie na przykład 1Password. I teraz jesteśmy już w takiej sytuacji, w której mamy menedżer haseł i jakby jedyne hasło, które będziemy musieli pamiętać, będzie właśnie hasłem do menedżera haseł. I teraz w tym podcaście było napisane, no bo ja zapominam hasło do menedżera haseł, co to jest w ogóle jakby i dlaczego menedżery haseł są do dupy. Ja trzymam hasło do banku w plaintekście i po prostu regularnie je zmieniam. I teraz uwaga, regularne zmienianie haseł nie jest dobre. W sensie, to nie ma żadnego...
Tak, też słyszałem o
tym. To nie ma żadnego to nie dodaje niczego do waszego bezpieczeństwa w internecie. Wbrew pozorom może sprawić, że będzie coraz gorzej, bo jeśli na przykład w korporacjach to uwielbiają, zmienić musisz hasło co miesiąc, nie? No to jeśli będziesz musiał zmieniać hasło co miesiąc, to prawdopodobnie i nie będziesz mógł używać menedżera hasła, będziesz musiał je wpisywać za każdym razem z palca, to prawdopodobnie twoje hasło będzie na przykład zawierało nazwę miesiąca, jedynkę i wykrzyknik, nie? I będziesz miał na przykład hasło
były pracownik korporacji.
Dupa luty wykrzyknik jeden. To jest totalnie łatwe hasło do złamania. To jest głupota, że musisz zmieniać hasło co miesiąc. Także nie zmieniajcie haseł, trzymajcie unikalne hasła w menedżerze haseł. Teraz tak, hasło do menedżera haseł nie powinno być hasłem. Teraz ja wiem, jak to dziwnie brzmi, natomiast to powinno być frazą, to powinno być zdaniem, bo bardzo łatwo będzie je zapamiętać i trudno będzie je złamać. I to jest jakby, to wszystko, o czym ja teraz będę mówił, to są w ogóle rady jakby od mądrzejszych ode mnie. Hasło do menedżera haseł powinno być zdaniem, które będziecie mogli łatwo zapamiętać, które będzie zawierało dużo różnych wyrazów. Wrzućcie tam jakąś cyferkę, wrzućcie tam jakiś znak specjalny. Natomiast najważniejsze jest to, żeby było długie. Więc jeśli waszym hasłem do menedżera haseł będzie na przykład to jest moje hasło do menedżera haseł, które wymyśliłem w roku 2019 wykrzyknik, to prawdopodobnie będzie to całkiem niezłe hasło, bo to będzie bardzo trudne do odgadnięcia metodą brute-force'ową czy nawet słownikową, bo możecie na przykład, nie wiem, zapisać je camel case'em albo zrobić któryś znak duży, no nie, losowy. No to jakby...
Co to znaczy camel case?
Raz duży, raz mały.
Okej.
Okay. Więc wasze hasło, które musicie pamiętać, niech będzie długim zdaniem i to jest i wtedy jesteście bezpieczni. Jakby to jest...
Czy to może być linijka z Eminema na przykład?
Oczywiście.
Mam spaghetti?
Oczywiście. Znaczy powinno to być więcej niż 4 wyrazy moim zdaniem. Powinno być...
Nie no, tak.
Moim zdaniem powinno to być więcej niż 20 znaków, no nie? Więc możesz sobie takie wymyślić hasełko, które będzie wyrazem i wtedy możesz spokojnie...
Znajdź dobry bit w internecie i napisz... taką slick lines.
Wolę,
wolę
De Gaulle'a niż Piccadilly. Na przykład 123.
Pasuje. To jest znaczy 123 taka... to też po sobie tak. Cyferki to nie najlepiej, no, ale tak.
To jest tekst tego Hemingwaya. Więc tak. To jakby mamy już rozwiązaną sytuację. Powinniście używać haseł, menedżera haseł. Każde hasło powinno być unikalne do każdego serwisu w internecie. Jedyne hasło, które musicie pamiętać, to jest hasło menedżera haseł, które nie powinno być hasłem, tylko zdaniem ze znakami specjalnymi i z jakimiś cyferkami. To jest jakby główna rada. Natomiast chciałbym też odpowiedzieć na taką rzecz, którą poruszyłem w tym twicie, bo myślę, że to jest istotne, bo napisałem, że jeśli ciągle zapominacie haseł, to też mam coś dla was. I są takie dwie aplikacje.
To mnie zainteresowało.
Są takie dwie aplikacje, które są menedżerami haseł, które waszych haseł nie zapisują. I to brzmi, kurde, Paweł, to głupie. Ale ja wam powiem, słuchajcie, to będzie mądre. I ja teraz, są takie dwie aplikacje. Ja akurat znalazłem obie na iOS-a, natomiast wiem, że jedna z nich ma też aplikacje na inne rzeczy. Właściwie sprawdzę, chyba na wszystko. Więc,
no dobrze nie, by było, bo to nie, jest akurat, dość istotne.
Akurat to jest na i iOS-a i na Maca. Natomiast druga chyba jest na więcej rzeczy, a na pewno można sobie w ogóle znaleźć, bo tego jest na pewno więcej. Ja widziałem parę różnych takich stron w internecie, więc można sobie... A, to jest iOS, Android, Mac, Desktop, Terminal, Web. Okej. Okay. Sytuacja wygląda tak. Możecie używać czegoś, co się nazywa na przykład DotPass i on działa w taki sposób, że nie zapisuje waszych haseł. Natomiast ma algorytm, który po wpisaniu nazwy serwisu na przykład, albo jakiegokolwiek wyrazu, który będzie identyfikował stronę, do której chcecie się zalogować i waszego nie master hasła, tylko jakby znaku, które sobie narysujecie, macie po prostu grid 16x16 i tak jak kiedyś na Androidzie się odblokowywało, wiesz, musiałeś pisać swój taki...
No, dużo telefonów ma ten tak zwany gestowy odblokowywanie.
To właśnie na tej podstawie działa ta aplikacja, gdzie po prostu musicie wpisać jakby swój gest, który sobie sami ustalicie i na przykład Facebook... I on wtedy wypluwa hasło, które jest generowane z tych dwóch rzeczy. I to hasło zawsze będzie takie same. Jeśli zrobicie zawsze ten sam, jakby zaznaczycie te same kulki w ten sam sposób i wpiszecie hasło Facebook, to hasło, które wtedy wyskoczy na samym dole, to będzie wasze hasło do Facebooka zawsze. Nie? I to jest ciekawe z tego powodu, że po pierwsze, nie musicie pamiętać master password, bo na przykład zawsze to będzie cztery kropki z góry zaznaczone. To nie ma znaczenia. Mm-hmm. I do tego na przykład domena, na przykład facebook.com, twitter.com, gmail.com i wiecie, że to hasło, które się pojawia na dole, to będzie zawsze hasło, które tam działa. To jest taka, taka opcja na przykład, nie? Plus tego rozwiązania jest taki, że jedyne, co musicie znaleźć, to jest pattern, który sobie ustalicie i w jaki sposób będziecie te hasła tworzyć. Ta aplikacja w ogóle kosztuje dolara, z tego co widzę, więc jakby to też nie jestem. I gdyby ktoś dostał wasz telefon i chciał sprawdzić, jakie macie hasło do Facebooka, no to nie będzie mógł tego zrobić.
Powodzenia.
Bo nie zna waszego jakby patternu, który sobie ustalicie, no nie? Więc to jest taka opcja, w której chcecie mieć bezpieczne hasła, nie chcecie mieć password długiego do zapamiętania, więc po prostu robicie sobie pattern i wpisujecie na przykład domenę, gdzie chcecie się zalogować. Ja widziałem bardzo dużo takich serwisów. Dzisiaj poświęciłem tylko na to pół godziny, bo też nie miałem za dużo czasu, żeby zrobić większy research, ale na pewno jak wpiszecie właśnie password generator, czy coś takiego, czy jakieś, wiesz, pattern password generator, to po prostu wyskoczy tego. Ja widziałem, że jest taka strona w ogóle, która pozwala na to robić. Nie mogę kurde znaleźć. Może ktoś znajdzie w komentarzu, to wrzuci albo na Twitterze. Była taka strona, gdzie po prostu właśnie wpisywałeś sobie dwie rzeczy po prostu. Wpisywałeś sobie na przykład swoje imię i wpisywałeś sobie stronę i on wtedy wyrzucał ci jakieś hasło, nie? Więc to jest taka alternatywa do One Password, bo możecie po prostu te hasła sobie tworzyć za każdym razem on the go. Minus jest taki, że nie działa tam two-factor authentication, tak? No bo tam po prostu nie ma storage'a. To tutaj po prostu to się generuje za każdym razem.
No tak, ale jakby nadal możesz korzystać z innego serwisu, który generuje kody.
Oczywiście,
nie?
Oczywiście. To nie jest problem. To jest po prostu opcja, w której chcecie mieć bezpieczne hasło, bo tutaj będziecie mieli oczywiście każde unikalne hasło, natomiast nie chcecie pamiętać jakiegoś długiego hasła do swojego password managera, po prostu będziecie mieli pattern, który pozwoli wam się wszędzie zalogować. Myślę, że to jest całkiem spoko opcja.
Może to rozwiązuje właśnie ten problem osoby, która miała problem z zapamiętaniem hasła głównego, chociaż wydaje się, że no, wiesz, to jest jakby jedno hasło do zapamiętania, nie? Jakby, jak bardzo trudne musiałoby być, żeby go nie zapamiętać. Już sama rada, wiesz, złożenia zdania, które ma jakikolwiek sens, już jest dobra, więc... Ale bardzo ciekawe w ogóle. Nie słyszałem o Dotpassie i w ogóle, że tego typu serwisy też są.
Jest tego więcej. Naprawdę jest tego więcej, tylko kurczę, nie mogę sobie tego przypomnieć i gdzieś to na pewno jest po prostu, gdzie taki to jest password, który po prostu generuje się na podstawie twojego jakby... Tego, co tam wpiszesz, no nie? Wiesz, co chodzi. Że musisz coś pisać i dopiero się wtedy... O, jest właśnie. To chyba znalazłem. Nie. Bo to jest taki, który po prostu strona wyglądała bardzo prosto. Jedyne, co mogłeś pisać, to właśnie były dwie rzeczy do wpisania i już. I po prostu ci się generowało hasło. I to było też fajne, po prostu... nie musiałeś się zastanawiać i jakby ściągać aplikację, po prostu była strona internetowa i już... O, jest. Na przykład tutaj jest coś takiego jak password dog, na przykład, gdzie wpisujesz, podajesz na przykład trzy słowa, dwa słowa i datę. I on po prostu ci tworzy na tej podstawie hasło. Nie? Więc możesz wpisać na przykład jedno ze słów będzie na przykład twoim imieniem, drugie będzie na przykład adresem strony internetowej i datę, na przykład nie twoją rodzinę, na przykład, nie wiem, kiedy zrobiłeś pierwszy raz coś ciekawego w internecie albo jakąkolwiek datę i po prostu wpisujesz to i gotowe masz hasło, które się... To się nazywa password doc, ja też to wrzucę do opisu odcinka. Możecie poszukać tego więcej, na pewno. Ale to jest, mówię, to jest taka metoda, gdzie nie potrzebujesz po prostu pamiętać hasła.
No spoko. Bardzo, bardzo ciekawy serwis i faktycznie no, adresuje konkretny problem, nie? Jak się
czy wygrałem w tym wypadku?
Ja stawiam na Tolka Banana.
Dobrze.
Dobrze. Orzeszku, ja mam też kilka takich drobniutkich w ogóle tematów. Jeden jest o tyle ciekawy, że nie mam za bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, bo to jest trochę, wiesz, hej, jest studnia, do której możecie zajrzeć i sobie tam pogrzebać i popatrzeć, co tam jest. Bo MIT otworzyło w ogóle bardzo duży dział z przeróżnymi kursami, które są za darmo. Tak po prostu możesz wejść sobie i sobie z nich skorzystać, nie? Na przykład jak mówić, albo na przykład OCW Educator, Openly Licensed MIT Teaching Materials and Approaches, więc coś dla nauczycieli. Masz, kurde, no mega dużo, no jak wejdę sobie na nowe, nie? I jest, uwaga, jakie działy? Antropologia, architektura, nie? Comparative Media Studies Writing, jakiś, kurde, Electrical Engineering and Computer Science, fizyka, matematyka, lingwistyka i filozofia.
Non-violence as a way of life, na przykład jest coś takiego.
Bardzo, bardzo ciekawe. Nie, Blockchain and Money Fall 2018, nie?
To może nie róbcie
klikasz
tego.
Nie, tego nie, bo to jeszcze już następne coiny wyjdą i Yesless Coin wreszcie ujrzy światło dzienne. Więc ja też nie klikam, żeby nie kusić losu. Natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo, wszystko jest za free i myślę, że jeżeli ktoś chce poszerzyć swoje horyzonty i nauczyć się czegoś nowego, a nie wiedział jak i nie wiedział z czego skorzystać, no to MIT po prostu tutaj daje bardzo, bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju materiałów, bo te kursy się składają zarówno z materiałów wideo, jak i notatek, czy w ogóle materiałów takich, wiesz, tekstowych do czytania. No jest tego mega, mega dużo, więc absolutnie myślę, że warto tam zajrzeć i poszukać czegoś ciekawego dla siebie. Więc to, wiesz, jakby no nie mogę powiedzieć za dużo, bo
ale to wygląda dobrze, szczególnie, że MIT mimo wszystko jest dość taką...
No raczej lipy nie ma.
Lipy nie ma, słabo nie jest, no.
Słabo nie jest, dokładnie. Więc myślę, że to jest warte wspomnienia, że w ogóle coś takiego się pojawiło. I to jest świeża sprawa, jakoś wczoraj czy przedwczoraj jakby był news o tym, że faktycznie to jest dostępne. Także jesteśmy tętno pulsu, cały czas wiesz, trzymamy rękę natętnie.
Ja Wojtek chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy tak jakby... Trochę tętno pulsu i taki trochę derail, ale myślę, że to jest istotne, bo to się już któryś raz pojawia w trakcie naszego nagrania odcinka i szczególnie, że teraz jest 21.31 w Polsce, myślę, że to jest istotne, żeby pozdrowić naszą grupę na Telegramie, gdzie jest ponad 220 osób w tym momencie i oni zawsze zawsze pytają, tak, ja zaplanowałem jakieś tweety. W ogóle to jest zabawna sytuacja, ale to zaraz, że pozdrawiam oczywiście te wszystkie osoby na naszym Telegramie.
Oczywiście.
Jak ktoś tam chciał pozdrowienia i pozdrowienia chciał, na pewno chciał Mustela i jeszcze chyba chciał, poczekaj, bo to było tutaj takie Wantrow. Oj, widzisz, pozdrawiam serdecznie i to jest dobrze. Ale najlepsze jest to, że miałem ostatnio taką dyskusję, że ja wrzucałem, parę razy mi się wrzuciło na tydzień temu, albo ze dwa tygodnie temu, parę razy tweety na temat tego, pamiętajcie, że możecie wesprzeć Yesless Podcast, pidziążki, dodatkowe odcinki. I ktoś mi napisał, chyba Makastek napisał, że tak często wrzucacie, jakbyście potrzebowali pieniędzy, nie? I ja mu odpisałem w bardzo prosty sposób, że w momencie, w którym nie wrzucamy, to ludzie nie przychodzą, a jak wrzucamy, to ludzie przychodzą do Patreona. I tu już chodzi o to, że chcemy pieniążki, ale oczywiście pieniążki zawsze mile widziane. Natomiast to też jest tak, że tam jest jakiś dodatkowy content, fajne treści, którymi uważamy, że są warte tego, żeby zapłacić za nie tych paręnaście za ta miesięcznie, więc ja to ogłaszam i regularnie wrzucam na Twittera właśnie, słuchajcie, możecie przyjść, zapłacić nam pieniądze. Dlatego też zawsze w odcinku o tym mówimy, bo po prostu nie każdy o tym wie, a warto o tym przypominać, bo to dla nas jest jakby wsparcie, ale też można dostać fajne treści. I teraz zabawne jest to, że dokładnie to samo robię z Telegramem i naszym forum i zawsze jak wrzucam, to przychodzą jakieś nowe osoby. Ostatnim razem właśnie przyszło około 30 osób, nie? Więc to jest w ogóle też miła sytuacja, no? że się nam dodatkowe osoby pojawiają. Mam, Wojtek, z tego Telegrama właśnie też mam jakby dwa tematy, które chciałem tylko szybko poruszyć, bo myślę, że są o tyle ciekawe, że można ten... W sensie jeden jest z Twittera. Jak namówić przyjaciół, żeby zamiast Messengera używali Signala?
O! O, ja mam argument jeden ciekawy, bo dzisiaj przeczytałem, że
Unia Europejska
dokładnie, mówi, Unia Europejska swoich urzędników nakłania do tego, żeby używać Signala.
To jest jakiś argument, z drugiej strony jakby ciężko też jest powiedzieć, no jakby argument dla mnie przy nietechnicznych znajomych, żeby używali Signala zamiast Messengera, może być taki, że Signal jest szybszy niż Messenger. I nie ma tyle bloatware'u, wiesz, nie świeci jak psu jajca na
wiosnę. Nie ma na przykład reklam, nie wiem, ma reklam, czy wiesz, ale w Messengerze się pojawiają reklamy ostatnio.
A, to nie wiem, nie używam. Nie ma też niepotrzebnych...
Ale to może być taki praktyczny, wiesz, bo ludzi naprawdę odrzucają reklamy, jakiegokolwiek rodzaju. No
nie
wiadomo.
Masz też niepotrzebnego storiesów z tego, bo to pamiętam, że storiesy były i po prostu Signal jest szybszy, dużo prostszy w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu i myślę, że i ma też fajne naklejki, które się ostatnio pojawiły, co ja myślę, że to są takie feature'y, które do jakby mainstreamu bardzo docierają, więc myślę, że Signal mocno się przyjmie, a jak jeszcze będzie sytuacja, w której będą w Signalu grupy nie wymagające podania numeru telefonu, tylko nicknameów, to już w ogóle myślę, że to będzie duży skok na telegramową publikę na przykład, bo dla mnie to będzie jakby rzecz, która będzie super istotna i myślę, że będzie bardzo istotna dla naszych też słuchaczy, czy dla osób, które są z nami na grupie telegramowskiej, bo na pewno będę chciał spróbować, jak to jest na Signalu w grupie. Nie? Więc to jest taka ciekawostka. Myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, słuchajcie, to jest komunikator, który dobrze działa. Jest oczywiście bezpieczny, nikt nie może zobaczyć wasze wiadomości, ale też nie ma tam reklam. Może tam spokojnie sobie pisać, to też myślę, że jest istotne.
Zuckerberg nie patrzy na to, co robicie.
Tak, tutaj się pojawiło pytanie, w jakich zawodach biegowych będziemy występować, Wojtek?
No ja bieg na 12 metrów może.
Wiesz, że ja chciałem się zapisać na... chciałem specjalnie przyjechać w kwietniu do Polanda. Do Bolanda, jak to pisze mój ulubiony Tomek Bagiński. Bolanda. Chciałem przyjechać na Orlen Warsaw Marathon. Bo oni oprócz tego maratonu 400-kilometrowego mają też 10-kilometrowy Oshiran. To się nazywa.
Okej.
Okay. 10-kilometrowy Oshiran stwierdziłem, w sensie jakby nie będę pierwszy, no nie? Ale to jest coś, co jestem w stanie pulnąć. Jestem w stanie zrobić ten bieg w takim stanym czasie godzinnym, żeby ten, wiesz, żeby po prostu tam, żeby to ogarnąć, nie? No ale niestety wyprzedały się wszystkie miejsca, więc...
O, okej. Okay.
Więc może w przyszłym roku. Może w przyszłym roku specjalnie przyjadę do ławki i to strzelę. Czy mamy tutaj coś jeszcze? Gdzie są pieniądze z komunii?
Gdzie są pieniądze za las. To nie, jak to ty chyba, szukaj...
To chyba, wiesz co, to chyba jest wszystko w kontekście tego, co się tam pojawiło. Ja mam oczywiście tematy swoje, które zapisałem, ale to już chyba wszystko, Wojtek, jest odnośnie...
Dobrze.
No.
To ja mam jeszcze dwa. Jeden też szybki, krótki, ponieważ w zeszły czwartek przeniosłem się wreszcie do Orange Flex.
Jak jest?
I nic się nie zmieniło. Nie, ale tak zupełnie szczerze. No wiesz, no jest apka i możesz sobie tam śledzić, na co idą gigabajty, pod warunkiem, że zgodzisz się na przetwarzanie tych danych przez Orange. To jest taki myk, że oczywiście widzisz ogólnie ile zeszło, niezależnie od twojej zgody lub nie, ale jeżeli chcesz zobaczyć szczegółowo, że na przykład na muzykę idzie tyle, na tam wideo idzie tyle, na socjale idzie tyle, no to niestety, ale musisz zgodzić się na przetwarzanie danych przez Orange. Nie pamiętam, czy ono jest marketingowe, może tak.
Z tego, co pamiętam, natomiast... Wojtek, jest marketingowe, bo...
I podejrzewam, założenie, że...
Ale ja mogę powiedzieć, jakie jest założenie przy tym, bo akurat
właśnie ja
wiem.
Też mam w głowie pomysł i to nie jest takie straszne, jakby mogło
nie,
się
bo
wydawać, ale
założenie było... Znaczy, oczywiście ja nie pracuję już w Orange, nie mogę tego powiedzieć, natomiast z tego, co jakby dostałem od jaskółek informacje, to założenie jest takie, że to nie jest po to, żeby ci wciskać reklamy czy cokolwiek, tylko jeśli zauważą, że... na przykład 90, 70, 60% twojego transferu leci na przykład na Spotify'a, to oni ci w aplikacji wtedy pokażą, słuchaj, dużo korzystasz ze Spotify'a, to możesz sobie za piątkę zrobić Music Passa i wtedy tam, czy za piątkę?
No tak.
Nie wiem za ile. Po prostu włączyć Music Passa, żeby ci wtedy Spotify nie zjadał właśnie sprawdzę, piątkę, tak, żeby ci Spotify nie zjadał transferu, no nie? Więc to jest, w ten sposób miało być, no to
nie jest to straszne, szczerze mówiąc. Znaczy pytanie, wiesz, bo dzisiaj oferta Flexa jest dość prosta, to znaczy tych dodatkowych rzeczy, które możesz sobie dobrać, nie ma jakoś super dużo, nie? Ale im będzie ich więcej, bo podejrzewam, że wiesz, tak jak wszyscy operatorzy robią tak, no dobra, fajnie, że masz usługi, tam masz internet w tej komórce, ale może sobie weź jeszcze ubezpieczenie, a może sobie weź jeszcze to, jeszcze to.
No takie założenie prawdopodobnie, że będzie no upsell i jakby jestem prawie pewien, że jakby wiesz, no MVP mieliśmy jakby już jakiś czas temu, czyli po prostu masz Flex, no nie? Z eSIM-em. A potem jakby widać, że dochodzi coraz więcej rzeczy. Mamy te pasy. Ja jestem prawie pewien, że za 2 lata na przykład w aplikacji Flex zobaczymy, że będziesz mógł sobie wziąć telewizję i internet po prostu i wszystko zrobić z aplikacji i mieć to wszystko pod jednym kątem, bo to ma po prostu ręce i nogi, nie? Grupy się pojawiły jakiś czas temu przecież, że możesz zrobić sobie rodzinę, no nie? I wtedy możesz na przykład 15-gigabajtowy mieć ofertę i wtedy po prostu... internet jedna osoba ma i wysyła całej rodzinie. A w ogóle to fajny feature, który jest we Flexie, jest taki, że możesz komuś przekazywać gigabajty.
Tak, i ja tak, wiesz, popatrzę sobie przez ten miesiąc, ile mi zżera faktycznie, ale podejrzewam, że, bo mam teraz 30 do dyspozycji, bo stwierdziłem, że za te 4 zł więcej, bo faktycznie płacę 4
złote
więcej.
Ile masz internet teraz? Sprawdź.
30 giga, a jestem od czwartku, już sprawdzam, już sobie odpalę aplikację. Proszę ja ciebie, no nie wiem, myślę, że niewiele zeszło, ponieważ przez ostatnie dni siedziałem dużo w domu. Mam teraz... What? Czekaj. Ty dałeś mi gigabany. Ty wariacie, kurna, bo mam, patrzę, 34, nie? I tak coś poszło nie tak. Ale tak, no to w takim razie 5 dostałem od ciebie. No dziękuję bardzo.
Zaszalej, no, kupce coś zaszalej,
no. Ale to znaczy, że mi zeszło 500 mega tak naprawdę.
Tak.
No, to wiesz, no to jest bardzo mało, no, ale naprawdę dużo siedziałem w domu, więc jakby też znowu nie za bardzo mogłem posprawdzać, wiesz, jakie są różnice między Flexem a Playem. I szczerze mówiąc, jak wyszedłem z domu dzisiaj rano, bo rzeczywiście jechałem do pracy, więc to był taki test, real life test, no bo faktycznie wtedy najwięcej korzystam z tego internetu, to różnica była nikła, no. Zasięg bardzo podobny. Prędkość też bardzo podobna.
Nie, no, to przechodziłeś do Orange'a i do Flexa, żeby mieć super lepszy zasięg, bo wiadomo, że w Polsce ten zasięg jest generalnie całkiem niezły. No nie? Ty jakby przeszedłeś do Flexa głównie po to, żeby móc mieć eSIM w zegarku?
Zgadza się, dokładnie. I tego jeszcze też nie przetestowałem. Znowu wracamy do biegania. Czekam, aż będzie ładna pogoda i wtedy... Bo teraz to już w ogóle jest... Bo jak będzie, wiesz, 9 stopni, ale nie będzie padać, to już jest wystarczająco ładna pogoda, żeby pójść
i w ogóle
się
chcesz
przebiec,
dać,
nie?
Swój kod, żeby mieć darmowy w sensie, żeby komuś dać...
Mogę dać.
Orange
ja ci go wkleję. Mogę dać, natomiast... Bo to 5 dych daje, nie?
Tak, ty dostajesz 5 dych i osoba, która się zarejestruje, też dostanie 5 dych, czyli jeśli weźmiesz abonament
wspaniale.
Za 25 zeta, to masz 2 miesiące za darmo. To dawaj ten kodzik.
Dobrze, zaraz tutaj znajdziemy i na pewno dam znać. Natomiast myślę, że to jest bardzo przyjemne. Właśnie samo to, że ta aplikacja działa tak przyjemnie i faktycznie, wiesz, mam poczucie kontroli nad wszystkim.
Tak.
Bo wiesz, mam, wiesz, info o kartach SIM, wiem, że mam główną, wiem, że mam w zegarku i tam jest dokładnie info, że hej, w zegarku też masz kartę, wiesz, eSIM i tak dalej. Instalacja tego była bardzo prosta, wiesz, tam nic nie trzeba było kombinować. Raz mi się zdarzyło, że w nocy odpaliłem aplikację i miałem taki, tak, nie wiem w sumie dlaczego, ale coś tam chciałem sprawdzić. I odpaliło się tylko ekran taki główny z takim, z informacją, zaraz wracamy, nie?
No wiesz, bo pewno...
Musieli robić coś na serwerach i po prostu, wiesz, nie wczytało żadnych danych.
Tak.
No i założyłem, dobra, no jest druga w nocy, no to trochę rozumiem, nie? Jakby to nie jest też tak istotne, bo telefon przecież działa, nie? To nie jest tak, że telefon przestał działać, tylko po prostu aplikacja i dostęp do tych danych się na chwilę wysypał. Więc jest naprawdę spoko. Mówię, prędkość internetu czy zasięg jest naprawdę porównywalny, ale to też dobrze świadczy o Playu wbrew pozorom. W sensie, że nie wiem, może się spodziewałem, że będzie jakiś skok taki niesamowicie duży, ale kurde, no jesteśmy w dużym mieście, ze wszystkimi plusami i minusami tego rozwiązania, bo oczywiście anten tu jest więcej, ale z drugiej strony jest też dużo więcej użytkowników, więc wiesz, no, bardzo zależne zasięg i prędkość tego netu jest zależna od tego, gdzie akurat ludzie są, wiesz, gdzie jest największa masa w tej chwili ludzi i jak się przemieszcza, więc no, to jest bardzo, bardzo płynne, także nie oczekiwałem wcale tutaj żadnych skoków, myślałem, że może będzie dużo szybciej, nie jest, jest po prostu akceptowalnie, wiesz, sprawdzałem w centrum i miałem tam 40 mega pobierania i 40 mega wysyłania, więc no, to jest naprawdę w zupełności
jeśli
wystarczające
Wojtek ma być
do tego,
szczery,
żeby,
to
wiesz,
w Polandii jest naprawdę dobry internet mobilny, więc
jest
proszę się nie
internet,
srać.
Oczywiście. Nie, absolutnie w ogóle, wiesz, jestem daleki od narzekania i cieszę się, że wiesz, że teraz mogę wszystko wyklikać z telefonu. No i jeszcze mam przed sobą ten test, że jak kiedyś zadzwonię do ciebie i powiem, i na przykład będę mówił do ciebie tak: o, Orzech, jestem, i czy mnie słyszysz? Słyszysz mnie? Bo teraz dzwonię.
Strasz!
To znaczy, że dzwoniłem zegarka tak. I biegnę w tej chwili.
No, to, ja to rozumiem. Aczkolwiek moja propozycja z kupą była zawsze zabawna, ponieważ kupa jest zawsze
śmieszna. Zawsze śmieszna, oczywiście, że tak.
Złota zasada komedii. Ja oglądam ostatnio, cały czas oglądam The Office, no nie? Więc jakby ja jestem on top of the comedy. Jak skończę oglądać The Office, no to będzie za parę lat, bo oglądam raz w tygodniu odcinki, potem słucham sobie Office Ladies, ale może dorzucę znowu Doktora House'a, żeby trochę tej cięte riposty, tak, wiesz, nie?
Dobrze, no. Czegoś się uczymy cały czas.
Będzie jak w filmie swoją drogą Tago Hemingwaya, przeróbce Hitlera z tym, że podejdę do niej z tym ziemniakiem i ona po prostu wtedy, wiesz, będzie moja.
Tak.
Bo ja sprawdzę na Facebooku, że ona kocha ziemniaki. No, nieważne, mam narzeczoną, nie mogę tego robić. Więc ja chciałem powiedzieć, Wojtek, na temat filmu jednego, bo byłem na takim filmie. Ja w ogóle chodzę do kina bardzo często, jakby jest to fakt. Natomiast, widziałem Parasite wczoraj, ale nie o tym filmie chciałem powiedzieć. Chyba, że chcesz.
Nie, mi się Parasite bardzo podobał. Super
mi się
film.
Też bardzo podobało. Bardzo polecam. Bardzo dobry, bardzo mocny film, bardzo mi się podobał. W ogóle.
Jak Donald Trump mówi, że jest do dupy, to znaczy, że warto iść.
Tak, najlepsze jest to w ogóle, że ja przez jakiś czas oglądałem i nawet się parę razy zaśmiałem, mówię, kuźwa, czy to jest komedia? Ale to była komedia. W sensie to jest czarna komedia, no nie? Więc jakby to dobrze się. W sensie to, że się zaśmiałem, nie było jakby aż bardzo złą reakcją, szczególnie, że.
Pamiętajmy, że twoja mysz umarła na zapiszczkę.
Okej. Ja, ale byłem na Soniku. Poszedł na Sonika.
Okej.
Powiem ci tak, jest lepiej zrobiony niż były te trailery kiedyś, to jest pierwszy. No, natomiast chciałem powiedzieć, że Sonic to jest całkiem spoko film. Oczywiście jest taki bardzo klisze i tak dalej i w ogóle, wiesz, raczej dla dzieci niż dla dorosłych. Ale powiem ci, że bawiłem się całkiem nieźle jak na film o Soniku i warto na niego pójść. W sensie myślę, że zależy ile kosztują bilety do kina, no nie? Bo ja wiem, że w Polsce bilety do kina są jakoś horrendalnie drogie, chyba że masz Cinema City Unlimited. Masz Cinema City Unlimited?
Nie mam, bo nie chodzę aż tak często. Natomiast polecam chodzić albo w środy, albo we wtorki, bo to tam czasem jest tak, że w niektórych kinach jeden z dni jest tańszy. No i zdecydowanie polecam nie kupować nic w barku. I wtedy te bilety jakoś tak w miarę są do przełknięcia.
Bilety tutaj są w ogóle horrendalnie. No, skurzyła po prostu dramat. Na szczęście jakby jak ma się dobre wtyki, tak jak ja, na przykład ktoś jest menedżerem kina, Nie, ale sam kogoś, kto jest menedżerem kina, to wtedy się ma bilety z Afryka. Więc poszliśmy na tego Sonika. Powiem ci, Sonic bardzo spoko, bardzo zabawny, tak jak już mówiłem, i poruszył parę takich jakby mocno sentymentalnych strun w moim ciele. Bo ja grałem w tego Sonika bardzo dawno temu i jakby... Tak, bardzo fajnie zrobiony i bardzo taka historyka śmieszna, więc myślę, że to jest dobrze spędzony czas, można się naprawdę nieźle bawić. Nie jest to coś, co zapamiętam na 300 lat, oczywiście. Natomiast jest to rzecz, która myślę, że warto zobaczyć, bo to też jest ciekawe. Ja bardzo lubię takie momenty, jestem bardzo ciekawy zawsze takich takich zderzeń jakby w kwestii kultury z różnych stron. Takich jakby mamy, że jak jest na przykład filmowa adaptacja, to zawsze też mnie to interesuje, jak jest zrobiona na przykład, wiesz, Harry Potter, nie? Jakby filmową adaptacją książki, którą ja bardzo oczywiście książkę mocno pokochałem, więc zawsze jakby byłem ciekawy tego, jak wygląda jakby właśnie przetworzenie książki na film. No a tutaj mieliśmy grę komputerową właśnie Sonika, który został też jakby wrzucony w takie ramy filmowe i powiem ci, że całkiem niezłe to było i zachęcam do tego, że jeśli kosztuje bilet więcej niż 25 zeta, to nie, ale jeśli kosztuje około 20 zeta, to tak.
Okej. No to dobrze, dobrze.
To jest moja opinia. Mam jeszcze taki temat, który chciałem poruszyć też, bo też się pojawił na naszej grupie telegramowej i myślę, że warto też, wiesz, zrobić kwestię ostateczną, tak zwany klawiaturokaust, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii klawiaturowej. Mhm.
Ponieważ... Boję się.
Ktoś mi ostatnio przypomniał o tym, że kiedyś napisałem różnokaus, ostatecznie rozwiązanie kwestii różnych. Coś takiego powiedziałem.
Gdy to powiedziałeś w podcaście, bo to było dawno jeden ze słuchaczy robi sobie taką wycieczkę do przeszłości.
No Boże.
I słucha starych odcinków i właśnie tam takie rzeczy różne padały. No, nieźle.
Ja chciałem... Ja mam taki problem, którego rozwiązaniem jest SwiftKey albo Google Keyboard. Czy tam Gboard to się nazywa chyba. No. I mój problem polega na tym, że ja z racji tego, w jakim kraju mieszkam, komunikuję się bardzo często w dwóch językach na telefonie, tak? Na przykład na Slacku piszę po angielsku i potem odpisuję Magdzie po polsku. Tobie odpisuję po polsku, no potem tak. Na Twitterze piszę gdzieś po angielsku albo cokolwiek, nie? Więc i jakby jest bardzo męczące przełączenie się klawiaturą na dole, szczególnie kiedy masz trzy klawiatury, bo jeśli masz w moim wypadku to jest klawiatura polska, angielska i do tego klawiatura emoji.
No, ważna.
No ważna, oczywiście. No to są trzy klawiatury, więc nie ma...
A są tacy, co mają jeszcze więcej, mają Bitmoji na przykład.
Tak, no więc to nie jest takie proste, żeby się przełączać pomiędzy tymi klawiaturami. I jakby pojawiało się bardzo dużo pytań, czy SwiftKey, czy Gboard, czy SwiftKey, czy Gboard. Ja przeszedłem przez te ostatnie półtora roku przez obie te klawiatury, jakby bardzo mocno je przetestowałem i ostateczna opinia moja jest taka, że najlepszą...
Która przeżyła?
Gboard.
A jednak.
Ciekawostka jest taka, że ona nie wysyła nic do Google'a.
Okay.
To nie jest tak, że...
Wszystko jest lokalnie?
Tak. Znaczy mają tam jakieś pierdoły, natomiast nie wysyła tego, co się pisze do Google'a. Ona wytrwała dlatego, że jakby z trzech powodów. Pierwszy, jej interfejs jest bardziej podobny do tej klawiatury, która jest na iPhone'ie, więc mi to bardziej odpowiada. SwiftKey ma taki inny swój interfejs, który mi troszeczkę przeszkadza, więc Gboard jakby z tej strony jest troszeczkę, powiedzmy, lepszy. Drugi plus jest taki, że... mam wrażenie, że SwiftKey się potrafi zacinać czasami, a Gboard tego nie ma, bo wszystkie feature'y są bardzo podobne w kwestii, na przykład, wiesz, to, że podpowiada ci słowa, że uczy się tego, jak piszesz, że możesz swipe'ować, co też jest dla mnie super, super fajne, że możesz swipe'ować tekst. Wiem, że to brzmi jakby, to jest rzecz sprzed 10 lat, bo to prawda jest sprzed 10 lat, no ale jakby na iPhone'ie nadal w polskim języku nie możesz swipe'ować, bo nie ma predykcji tekstu, przez co nie ma też swipe'owania. Angielski możesz swipe'ować, po polsku nie. Natomiast i SwiftKey, i Gboard pozwalają ci na swipe'owanie. Więc jakby to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, i teraz uwaga, bo to jest super ciekawe. Google sprawdza trendy, rzeczy, które są popularne w internecie,
no
i automatycznie aktualizuje ci klawiaturę, żeby ona podpowiadała ci rzeczy, które są też popularne, żeby nie musiała się ich uczyć. I teraz załóżmy hipotetycznie, że Gangnam Style po raz pierwszy pojawia się jako rzecz, która jest popularna, no nie? I zaczniesz wpisywać w SwiftKey Gangnam i on nie podpowie ci nic, bo nie będzie wiedział, jakby w sensie, wiesz, ma słowniku Gangnam, ale nie wie, że to jest popularne słowo czy rzecz, która teraz może być na tobie.
Nie chodzi o gangbang.
Tak. To Gboard wie, że Gangnam Style jest teraz popularne w wyszukiwarce i wtedy, jak zaczniesz pisać gang, to on ci podpowie Gangnam Style.
I twoje wyszukanie na Pornhubie będzie jednak słabe. Trochę nie tego szukałem.
No właśnie, ale okej, jakby może być.
To ma plusy i minusy, no trzeba, no. Wiesz, no to jest ta słynna autokorekta, no.
I to jest rzecz, która się zdarzyła na przykład, wiesz, no jest ten film Parasite na przykład, nie? Jakby Parasite jest dość popularnym słowem mimo wszystko, a z drugiej strony, kurczę, nie jest na tyle popularnym, że kiedybym pisał para, to żeby podpowiedział mi, że to by było słowo Parasite, nie? Ale zaraz z tego, że Parasite jest w kinach, dostał Oscara, jest popularnym tym, to jak kiedy pisałem wiadomość do Magdy, że pójdźmy na Parasite, to on mi podpowiedział, kiedy zacząłem pisać podpowiedział, że chcę napisać prawdopodobnie Parasite. Więc to jest rzecz, która mnie w Gboardzie, powiedzmy, ujęła, że on nawet jeśli ja czegoś nie napiszę, to on się uczy słów, które są popularne, czy rzeczy, które są popularne, nie? Okej, okay,
no, boomer. Wiesz, to jest standardowe wykorzystanie danych, tak, z wyszukiwarki.
No ale wiesz, ktoś to może zrobić, ktoś tego nie może zrobić, Gboard to robi. Więc to jest rzecz, która myślę, że jest ten. Dlatego Gboard w moim odczuciu jest lepszy dla osób, które są, powiedzmy, no i on też wspiera chyba więcej języków niż Swiftki. Ale to jest jakby kwestia, ja i tak używam dwóch języków, no nie?
No tak. Ale to jakby faktycznie nie musisz się po prostu przełączać, tylko tak jakbyś miał cały czas dwa te może słowniki aktywne, nie?
Tak, dokładnie tak jest. Więc to jest...
No spoko.
Bardzo to jest spoko.
Ja mam jeszcze na koniec, bo jeszcze nam troszeczkę czasu zostało, ja mam na koniec temat książkowy. To się rzadko zdarza w naszym podcaście, ale ja nie wiem, już pisałem na Twitterze i na Insta, że mam takie... Chciałem po prostu więcej czytać w 2020, więc takie postanowienie noworoczne, ale wiesz, jakby nie ogłaszałem go nigdzie, tylko sobie na Goodreads ustawiłem, że o dobra, w tym roku chciałbym przeczytać przynajmniej 12 książek, nie? Bo jakoś tak wydaje się, że jedna książka na miesiąc to nie jest jakoś dużo. No bo nie wydaje mi się, żeby to było dużo, więc stwierdziłem, że będę więcej czytał i tak mam już kolejkę rzeczy, które chcę przeczytać, więc jakby to nie jest tak, że książek mi zabraknie, a jeszcze mi dokładają, bo wydawnictwo SQN przysłało mi książkę Wielki Następca o Kim Jong-unie z Korei Północnej.
Jak?
I powiem ci, że to jest bardzo dobra książka, jeżeli chcesz się dowiedzieć jakby czegoś więcej, bo to jest taka książka, która pokaże ci ten świat trochę zza kotarki, nie? Że jeżeli chcesz zajrzeć, co tak naprawdę tam się dzieje i jak wygląda życie ludzi w Korei Północnej i jak zmieniało się na przestrzeni lat, no bo jakby wiesz, no Kim Jong-un jest tam najmłodszym synem Kim Jong-ila, wcześniej był jeszcze inny tam ich dziadek i oni jakby rządzą w Północnej Korei bardzo, bardzo długo. Natomiast tu jest kilka takich historii, kurde, naprawdę, jak Kim Jong-un na przykład zlecił zabójstwo swojego wujka i ten wujek zginął w taki sposób, że... Przepraszam, że to spoiluję, ale to jest tak dobre, żeby już to aż żal nie powiedzieć. Uwaga. Jest sobie na lotnisku i po prostu chce tam gdzieś ma lecieć, nie? Podbiega do niego jakaś dziewczyna. Jakaś, nie pamiętam, chyba z Singapuru, czyli no nieważne jest jej pochodzenie, ale nie Koreanka. Podbiega jedna. Wyciera swoje dłonie na jego twarzy. Tak zasłania mu oczy i przesuwa je, wiesz, niżej. I ucieka. I on mówi, no spoko. No jakby to okej, jakaś dziewczyna go tam zaczepia, nie? Podbiegła druga. Zrobiła to samo. I okazuje się, że jakby te dwie kobiety miały na rękach chemikalia, które ze sobą zaczęły tak działać, że on po 20 minutach zmarł, nie?
O.
Natomiast one nie mogły się oczywiście ze sobą widzieć w żaden sposób, więc zaraz po jakby tej akcji poleciały do łazienki, jedna umyła bardzo dokładnie ręce, druga zrobiła to samo i wiesz, jakby te chemikalia oddzielnie nie robiły nic złego, ale jak się połączyły, to niestety, ale koleś był martwy bardzo, bardzo szybko, więc to jest taka ciekawostka i w ogóle myślisz sobie, no kurde, no brzmi jak z filmu o Bondzie, nie? A tu się okazuje, że to jednak takie rzeczy się dzieją. Natomiast wyciągnąłem z tej książki taki ciekawy wątek, taki bliższy nam, ponieważ...
Oho, to brzmi bardzo dobrze. No, bo nie, tutaj nie, zabójstwa.
Nie, 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 ale chodzi o to, że w Korei Północnej, jak się okazuje, że oprócz tego, bo wiesz, tutaj już idziemy do czasów współczesnych, oprócz tego, że oczywiście cały czas prace trwały i no teraz są niby zakończone, ale tak nie wiadomo do końca, nad bronią nuklearną i faktycznie pierwsze próby były takie różne, nie najlepsze, niektóre rakiety tak wiesz, nie za daleko latały, coś tam się nie udawało, ale ostatecznie udało się im przeprowadzić próbę i generalnie dzisiaj jest takie poczucie, że jednak te bomby mają i są w stanie je ewentualnie odpalić, więc jakby to niebezpieczeństwo nadal istnieje. Oni oczywiście twierdzą, że to jest obrona i tak dalej, nieważne. Natomiast zaczęli prowadzić też i szkolić cyberprzestępców, to znaczy hakerów, którzy pracują w Korei Północnej i robią przeróżne ataki. I nie wiem, czy pamiętasz, i to jest też fajna historia, pamiętasz jak na Netflixie? Chyba ostatecznie tylko na Netflixie to się pojawiło, bo ten film miał być w kinach. Film, już mówię, tytuł, nasz po polsku tytuł, Wywiad ze Słońcem Narodu. Tam Seth Rogen,
słyszałem o tym, no ale to nie, nie...
No. I to był film, w którym na samym końcu, w finałowej scenie, Kim Jong-un zostaje wysadzony w powietrze przy akompaniamencie muzyki Katy Perry, nie? Aha. I to jest czerwiec 2014 rok, więc już dość dawno, ale rzeczywiście mi też to zapadło w pamięć.
Seth Rogen chyba napisał do tego, do The Verge, Go Fuck Yourselves.
Możliwe. W każdym razie, jak się dowiedział rząd północnej, Korei Północnej o tym, że ten film w ogóle ma się pojawić, no to oczywiście wiesz, wyrazili oburzenie i nagle miesiąc przed planowaną premierą, ja teraz czytam, żeby było jasne, bo nie chcę tutaj, wiesz, z głowy walić. Miesiąc przed planowaną premierą w Boże Narodzenie grupa hakerów, używając kryptonimu Strażnicy Pokoju, rozesłała złośliwe oprogramowanie do pracowników Sony. Część odbiorców kliknęła w linki. Zaowocowało to kompromitującym cyberatakiem, w wyniku którego pamięć wielu komputerów została wymazana, a na światło dzienne wypłynęły szczegółowe informacje dotyczące pensji pracowników firmy oraz wulgarne maile wymieniane przez jej menedżerów. Następnie strażnicy pokoju zagrozili atakami w stylu World Trade Center na kina wyświetlające Wywiad ze Słońcem Narodu. Wszystkie większe sieci zrezygnowały z emisji filmu. FBI orzekło, że tam, wiesz, dowody wskazują, że to była Korea Północna i to jest najlepsze, co oni powiedzieli. Reżim Kim Jong-una zaprzeczył jakiemukolwiek związkowi z atakiem, ale stwierdził, że był to słuszny uczynek. Proste. Nie, to nie my, ale słusznie, że tak się stało.
To nie my, ale dobra nie. Robota, ktokolwiek to zrobi. Wink, wink.
Dokładnie. No i generalnie jakby rzeczywiście hakerzy z Korei Północnej są coraz lepsi, bo na początku też byli tak, wiesz, traktowani, tam jakiś script kiddies, wiesz, coś tam robią, nie? Ale naprawdę są coraz lepsi i faktycznie, nie wiem czy wiesz, ale też są odpowiedzialni za wypuszczenie WannaCry 2.0 w 2017 roku. 230 tysięcy komputerów zainfekowanych i między innymi wśród nich niestety, ale brytyjska służba zdrowia, więc nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka akcja, że
tak,
komputery
pamiętam.
Się wyłączyły.
Ja ostatnio się dowiedziałem, że kiedyś przez przypadek w brytyjskiej służbie zdrowia, czyli w NHS-ie, ktoś wysłał maila do wszystkich pracowników NHS i do współpracowników jednego, ze wszystkimi w CC, czyli 2 miliony osób dostało maila, po czym zaczęli na niego odpisywać, reply all,
nie,
mówiąc
nie.
Weźcie mnie z tego, ściągnijcie.
Yep. Ojoj. No to jest
taka ciekawostka.
No tak. Więc takich ciekawostek w książce jest dużo więcej i jakby rzeczywiście jakby kwestia samego hakowania to tam jest poruszona na kilku stronach dosłownie, no bo to nie jest główna część książki. Natomiast no jest naprawdę dużo dobrych historii. Dennis Rodman się oczywiście pojawia, bo jak się okazało został ziomeczkiem z Kim Jong-unem i bardzo dobrze się to czyta i fajnie jakby można, ja mam poczucie, że po prostu wiem trochę więcej na temat Korei Północnej i o tym, co tam się dzieje. I co jest ciekawe, czytając ją im dalej w las, tak po pierwszej połowie książki, wydaje się, że mimo wszystko jednak coś tam się zmienia, że ten kraj jednak wychodzi z tego dołka, wiesz, pomijając już metody i to, że wiesz, że nadal nie można pisnąć złego słowa na temat Kim Jong-una i tak dalej, to mimo to wszystko jednak ten kraj się rozwija, ludziom jednak żyje się trochę lepiej i wiesz, stać ich już na, nie wiem, jakieś najdrobniejsze rzeczy, bo kiedyś nie mogli mieć na przykład samochodów, to było zakazane, a teraz już mogą, więc no jakieś drobne rzeczy się zmieniają, oczywiście wiesz, no z czasem wychodzą jakieś przedziwne rzeczy, które się dzieją, ale dobrze się to czyta, więc naprawdę polecam tym, którzy są zainteresowani, chcieliby się czegoś dowiedzieć. Wielki następca Anna Fifield, wydawnictwo SQN i dziękuję za podesłanie książki, bo to bardzo miłe. Dość długa, bo tam 400 stron, więc
no to widzę, że trochę mi się zeszło. Poważną lekturę wciągasz.
No, poważna, ale nie, to naprawdę się dobrze się czyta i cieszę się, że wiesz, że to była jedna z pozycji, które udało mi się zjeść w tym roku i nie ostatnia na pewno, jeszcze przede mną dużo.
Bardzo mnie to cieszy i myślę, że to też jest taki konkretny, ładny moment, Wojtek, kiedy skończyłeś czytać książkę i kończy się ten wspaniały, wyśmienity, fenomenalny odcinek Jestos Podcastu. Oczywiście wszystkich zapraszamy na za tydzień na kolejny odcinek Jestos Podcastu i na to, że zaraz zapraszamy się wszyscy do Laster Darku, gdzie będziemy się dobrze bawić, prawda?
Wojtek, tłuste włosy.
Ty masz chyba właśnie taki bardzo tłusty temat. Ja jestem...
Oj, bardzo tłusty i to jest taki temat, w którym... Jak ktoś jakby zczai, o czym mówię, to jest to temat, który myślę, że może być, można nad nim zarobić pieniądze. Takie mam poczucie.
Ja wiem, co to za temat, więc jakby ja to wiem, że można na tym zarobić pieniądze. Wojtku, dziękuję ci bardzo. Ja już natłuszczam sobie włosy, już moje plecy są też gotowe, więc słyszymy się zaraz w After Darku. Jestem gotowy na to, co się pokaże. Także dziękuję bardzo. Do za tydzień. Cześć.
Pa.
Jestos Podcast, czyli gadżety i bzdety.